Tam. Witam bardzo serdecznie, jak co tydzień przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Dzisiaj zaczniemy od sportów zimowych, bo w końcu do nas wróciły. No jeszcze na Justynę Kowalczyk musimy poczekać, ale nasi skoczkowie już występowali. Powiemy też o piłce ręcznej, no bo Liga Mistrzów za nami, no a potem tradycyjnie piłka nożna. Dzisiaj znowu Liga Mistrzów, trochę może będzie o ligach zagranicznych i jak zdążymy to naszą ekstraklasę, o której dawno już nie mówiliśmy, ale najpierw skoki narciarskie. No i w miniony weekend byliśmy świadkami dwóch konkursów. Najpierw tego drużynowego, później indywidualnego. No i tak jak to już można powiedzieć tradycyjnie, nasi na początku sezonu zimowego nie są w najwyższej formie.
No szkoda, bo po tym, co pokazali latem, mieliśmy nadzieję, że będzie tym razem troszeczkę inaczej. Ta dyspozycja z lipca, z sierpnia przeniesie się na sezon zimowy. Na razie do tego brakuje bardzo dużo. Już konkurs drużynowy pokazał, że nasi reprezentanci jeszcze są bardzo daleko od tej optymalnej dyspozycji. I ta uwaga dotyczy się wszystkich, łącznie z naszym liderem Kamilem Stochem, który nie skakał jakoś rewelacyjnie, z wyjątkiem może jednej próby w konkursie indywidualnym. No i w sobotę byliśmy na miejscu szóstym w konkursie drużynowym, a bylibyśmy jeszcze niżej, gdyby nie dyskwalifikacja jednego z zawodników norweskich za nieprzepisowy kombinezon.
Wygrali Niemcy, na drugim miejscu Słowenia, na trzecim Austria, później Japonia i Czechy. Trochę zdziwił skład naszej reprezentacji, bo w czwórce znaleźli się Maciej Koty, Klemens Murańka, Jan Ziobro, no i właśnie Kamil Stoch. Nie było dwóch zawodników, którzy praktycznie zawsze się w tej czwórce znajdowali, czyli Piotr Żyła, no i na tego, na którego liczyliśmy ostatnio najbardziej, czyli na Dawida Kubackiego, no ale Kubacki na razie nie potwierdza tej formy, którą tak rewelacyjnie prezentował latem.
No rzeczywiście, ta czwórka, obsada tej czwórki, no gdyby ktoś na podstawie samych letnich konkursów tutaj ją ustalał, na pewno wyglądałaby bardzo, bardzo zróżnicowanie w porównaniu do tego, co mieliśmy. No ale trener Kluczek najlepiej wie, jak prezentują się jego zawodnicy, kto na treningach spisuje się najlepiej, najrówniej, dał szansę tym, a nie innym. No ale cóż, no na razie jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby powalczyć chociażby w konkursach drużynowych na podium.
Ale w tej zimie jest tak, że zawsze z każdym konkursem nasi prezentują się lepiej. Jeszcze konkurs indywidualny, no też fatalne nawet wyniki, bo do serii drugiej dostał się tylko jeden z naszych skoczków, czyli Kamil Stoch. On nawet po tej pierwszej serii był na piątym miejscu, ale drugi skok no już trochę zawalił, albo też nie trafił na najlepsze warunki. Skoczył tylko 125 metrów i zajął ostatecznie miejsce 13. Niespodzianka, jeżeli chodzi o zwycięzcę, no bo tu mamy całkowicie nowe nazwisko.
Daniel André Tande, bo o nim mowa, wygrał po raz pierwszy w swojej karierze zawody z cyklu Pucharu Świata. Chociaż w tych zawodach rywalizuje trzeci sezon, to jednak dopiero teraz, można powiedzieć, eksplodował z formą. Chociaż to dopiero jest jeden konkurs, ale naprawdę zaprezentował się w obu próbach znakomicie. No i taka ciekawostka, bo okazuje się, że ten zawodnik cierpi na lęk wysokości. No dość nietypowa przypadłość jak na skoczka narciarskiego.
Ciekawe, jak sobie z tym radzi.
Tak, w każdym razie nie przeszkodziło mu to, żeby pogodzić tych wielkich faworytów, a więc Petera Prewca i Severina Freunda.
Tak, oni raczej będą znowu w tym sezonie walczyć o kryształową kulę. No zobaczymy, czy Kamil Stoch się włączy do tej walki. No na pewno musi oddawać dwa takie same skoki, jak w tej pierwszej serii. Pozostali nasi reprezentanci, no cóż, Kubacki 33 miejsce, Ziobro 34, 39, Piotr Żyła 46, Maciej Kot, a 49 Klemens Murańka, któremu skok zupełnie nie wyszedł, tylko 91,5 metra. No za tydzień powiemy o następnych konkursach, a teraz jeszcze piłka ręczna i Liga Mistrzów. To już bardzo dobre wiadomości, bo obie nasze drużyny tym razem zwyciężyły. Wisła Płock na wyjeździe pokonała turecki Besiktas, a Vive Tauron Kielce wygrało u siebie. Było zdecydowanym faworytem, ale wygrało tylko dwoma bramkami. No tu było blisko do niespodzianki.
O ile jeszcze Wisła Płock to spotkanie rewanżowe wygrała bardzo pewnie, gdzie praktycznie przez całe 60 minut mieli ten mecz zdecydowanie pod kontrolą, to Vive rzeczywiście bardzo męczyło się z zespołem Kif Kolding. Przypomnijmy, że w pierwszym meczu przecież Kielczanie wygrali bardzo pewnie i to na parkiecie rywala. Teraz jeszcze kilka minut przed końcem tam był remis 30-30 i tak naprawdę Kielczanie wyszarpali to zwycięstwo w samej końcówce. No ale to nie zmienia faktu, że zdobyli bezcenne dwa punkty. Zarówno ekipa Vive Tauronu, jak i zespół Orlenu Wisły no są naprawdę w dobrej sytuacji w tabelach grupowych przed kolejnymi meczami.
Nie, obie te drużyny mogą awansować do dalszej fazy, chociaż Wisła no, walczy o to, żeby w ogóle awansować, a Vive chce zająć jak najlepsze miejsce w swojej grupie. No o to będzie ciężko, bo przeciwnicy są naprawdę trudni, no ale liczymy na nasze drużyny. To tyle, jeżeli chodzi o te sporty niezwiązane z piłką nożną. Teraz krótka przerwa i wracamy. No i wracamy. Zaczniemy od Ekstraklasy. Za nami już kolejna kolejka naszej piłkarskiej najwyższej ligi, dokładnie 16. No i dzieje się sporo. Można powiedzieć, tradycyjnie Wisła Kraków rozdaje punkty na prawo i lewo. Tym razem poratowała ostatni w tabeli Górnik Zabrze. Zremisowała na wyjeździe 1-1, chociaż już po 5 minutach powinna prowadzić 2-0. No, Górnik zagrał dobrze tylko w drugiej połowie, ale to wystarczyło do remisu.
No tak, Maciej Jankowski z pewnością sobie pluje w brodę, że nie trafił na pustą bramkę, bo gdyby strzelił na 2-0, to Górnik raczej by się nie podniósł, a tak po raz kolejny w tym sezonie. W sumie to jest taka rzecz, którą Górnik chyba najczęściej zagraża rywalom, a więc stałe fragmenty gry, no i wyrównanie Bartosza Kopacza po strzale głową, ale w niczym to nie zmienia sytuacji Górnika, ponieważ Zabrzanie cały czas są na ostatnim miejscu w tabeli. 10 punktów i 4 punkty straty do miejsca 15, to powoli robi się bardzo duża różnica.
Wielki mecz w małej niecieczy, inauguracja tak naprawdę Ekstraklasy, no bo pierwsze spotkanie. Wcześniej Termalika Bruk Bet grała swoje spotkania w Mielcu. No a teraz na tą inaugurację w tej miejscowości przyjechał sam lider tabeli, czyli Piast Gliwice. No i wygrał 5-3, ale gracze Beniaminka łatwo skóry nie sprzedali.
Można powiedzieć, że ten mecz to był naprawdę dobra reklama futbolu ofensywnego, bo zarówno Piast, jak i Termalika urządziły sobie naprawdę ostre strzelanie. Wynik końcowy 5-3 mówi wszystko.
A jeszcze warto powiedzieć, że gracze gospodarzy nie trafili karnego.
Tak jest, ale naprawdę mecz bardzo przyjemny do oglądania. Jedyne, co tutaj może martwić obu trenerów, to zdecydowanie postawa obrony, szczególnie Termaliki, bo tam brak najbardziej doświadczonego Pawła Stanu był aż nadto widoczny. No i co warte podkreślenia, taka ciekawostka, Nieciecza liczy 700 mieszkańców, a na stadionie w dniu meczu było prawie 3000, więc naprawdę pogratulować działaczom klubu, że potrafią ściągnąć kibiców właśnie na takie spotkanie.
No, lubią się po prostu z tymi wszystkimi miejscowościami w pobliżu, no i przyjechali na ten mecz. Jagiellonia w końcu się przełamała, wygrała 1-0 z Koroną Kielce. No i to oznacza, że chyba posada trenera Probierza na razie jest niezagrożona.
Tak, no piłkarze bardzo potrzebowali tego zwycięstwa, bo ta seria meczów z porażkami naprawdę bardzo źle wpływała na ich formę, przede wszystkim psychiczną.
No to jest przecież trzecia drużyna ubiegłego sezonu.
Tak. I w końcu przyszło przełamanie, może niezbyt ładne zwycięstwo, niezbyt ładny styl gry, ale tutaj najważniejsze były punkty, no i dzięki temu Jagiellonia przynajmniej na ten tydzień złapie troszeczkę oddechu.
Kolejne przełamanie Zagłębia Lubin. Na wyjeździe wygrało 2-1 z drużyną z Bielska Białej, spod Beskidziem. No a Ruch Chorzów znowu zaskakuje. Tym razem gracze Waldemara Fornalika wygrali 3-0 z Górnikiem Łęczna i można powiedzieć, że w Chorzowie czym gorzej, tym lepiej, jeżeli chodzi o wyniki.
Tak, rzeczywiście. I po raz kolejny trener Fornalik pokazuje, że akurat Ruch to jest klub skrojony na jego możliwości, ponieważ ma tam wielu piłkarzy bardzo młodych, dopiero wchodzących do seniorskiego futbolu, jak i taką grupkę zawodników doświadczonych. Przypomnijmy, że Łukasz Surma czy Marek Dzieńczuk, to mają naprawdę mnóstwo występów w Ekstraklasie. No i to połączenie przynosi efekt znakomity, bo na razie niebiescy są na 4. miejscu w tabeli.
No akurat tym dwóm graczom wieku wypominać nie możemy, bo prezentują dobrą formę, taką ekstraklasową. Legia Warszawa wygrała ze Śląskiem we Wrocławiu, ale tylko 1-0. No Śląsk, Wrocław coraz niżej w tej tabeli, a Legia jest na tym drugim miejscu, chociaż tak opornie idzie gonienie tego Piasta Gliwice.
No o Śląsku powiedziałeś, że coraz niżej. No powiedzmy wprost, Śląsk już po tej kolejce wylądował w strefie spadkowej, ale to jeszcze powiemy dlaczego. Teraz Legia męczyła się niemiłosiernie właśnie z zespołem z Wrocławia. No tam też za wszelką cenę trener Pawłowski szuka jakiegoś rozwiązania, które da im punkty. No ale nie szukujmy się, Legia była faworytem szczególnie u siebie. Chociaż jedyną bramkę zdobył nie Nikolicz, choć tak jakbyśmy podejrzewali przed większością spotkań, a ten rezerwowy, inny napastnik, a więc Aleksander Pryjowicz.
No i właśnie chciałeś o tym meczu powiedzieć, czyli Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Pogonią Szczecin 2-0. Lech już wrócił na właściwe tory, wyszedł nawet ze strefy spadkowej. No i co, teraz będzie walczył o pierwszą ósemkę.
To wyjście na właściwe tory to dobre określenie do zespołu, którego nazywają kolejorzem. To było trzecie zwycięstwo w 5 ostatnich spotkaniach Lecha Poznań, licząc samą ligę, więc bilans naprawdę imponujący. Patrząc na to, że ten zespół przecież jeszcze miesiąc temu wyglądał, powiedziałbym, tragicznie. Teraz z każdym meczem prezentuje się coraz lepiej. Efektem są kolejne punkty. Warto dodać, że...
No jak już Łukasz Trałka strzela bramki, to coś w tym jest.
Tak, ostatnią bramkę strzelił ponad 2 lata temu, więc to też jest znamienne. Chociaż to trafienie naprawdę po bardzo ładnej asyście Gergo Lovrencisa, ale tak teraz liczę bilans trenera Urbana w lidze. To było 5 spotkań, 3 zwycięstwa, 2 remisy i jeszcze bez porażki.
No, czyli warto było w tym przypadku jednak zmienić trenera. No i jeszcze zostało nam to poniedziałkowe spotkanie, ale tym razem poniedziałkowe wcale nie oznacza jakieś tam gorsze czy nudne. Krakowia podejmowała u siebie Lechię Gdańsk i Krakowia podtrzymuje tą swoją świetną pasę, no przecież jest na 3. miejscu. Wygrała z mającą bardzo wielkie aspiracje Lechią Gdańsk aż 3-0. Warto powiedzieć, że na tym spotkaniu był Adam Nawałka. Ciekawe, czy powoła Mateusza Cytnarskiego.
Tak swoją drogą jeszcze powiem, że Nawałka był również w Niecieczy na meczu, tak więc nasz trener nie próżnował w weekend.
No ciekawe, ale... ciekawe, czego on szukał w Niecieczy.
Tak. No zobaczymy za kilka miesięcy. Jeżeli chodzi o ten mecz Krakowi z Lechią Gdańsk, tam duży wpływ na końcowy wynik miała czerwona kartka, ponieważ bardzo szybko zobaczył ją jeden z braci Maków, nie chcę pomylić teraz, za faul na Deleu, notabene byłym piłkarzu Lechii Gdańsk. No i tam później Krakowia wykorzystała tą grę w przewadze. No i strzelili ci, po których się można było tego spodziewać. Denis Rakers, Mateusz Cetnarski, Erik Jędrysza.
No i jeszcze tak dla uzupełnienia i dla pewności. Na pierwszym miejscu Piast Gliwice, on ma 37 punktów, to oznacza 8 punktów przewagi nad drugą Legią, ale to się zniweluje po podziale na grupy. Na trzecim miejscu Krakowia, czwarty jest Ruch Chorzów, piąta Wisła Kraków, szósta Pogoń Szczecin, no i na końcu 15 i 16 miejsce to Śląsk, Wrocław i Górnik Zabrze. No na razie tabela pełna niespodzianek.
No i tabela bardzo płaska, bo zobaczmy sobie, jaka jest różnica między miejscem chociażby 5., 4. a miejscem 14. To jest raptem 8 punktów, a więc 3 kolejki. Jeżeli doliczymy do tego podział punktów, to no, okaże się, że te zespoły, które balansują przy strefie spadkowej, jeszcze mogą na wiosnę namieszać.
Tak, na razie możemy być tylko pewni tego, że Piast Gliwice idzie na mistrza, no a reszta to jest niewiadoma. Oczywiście z Ekstraklasą jeszcze wrócimy. Nie obiecuję, że za tydzień, ale na pewno. Teraz krótka przerwa i wracamy z Ligą Mistrzów.
Emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz. Gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady. Czy podobnym być do skały, posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać? Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień. Gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić? Czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los inny mi pisany jest.
Tak, zapowiedź Ligi Mistrzów, ale najpierw musimy oczywiście powiedzieć o El Clasico, czyli spotkaniu Realu Madryt z Barceloną. Powiedzielibyśmy też o innych spotkaniach, no bo w sobotę doszło do czegoś niespotykanego. Mieliśmy cztery hity w czterech wielkich ligach, bo w Niemczech Schalke podejmowało Bayern Monachium, w Anglii Manchester City grał z Liverpoolem, w Serie A, czyli we Włoszech, Milan mierzył się z Juventusem, no i wszystkie te spotkania zostały przyćmione, i to dosłownie przez spotkanie Realu Madryt z Barceloną. Kto by się spodziewał, że Barcelona na wyjeździe wygra aż 4-0 z Realem Madryt?
No nawet tacy niepoprawni optymiści, myślę, że nie zakładali tego, że Barca jest w stanie wygrać aż tak wysoko, chociaż w przeszłości zdarzały się nawet jeszcze bardziej niewiarygodne wyniki, jak 6-2, to już można powiedzieć legendarne, no ładnych kilka lat temu osiągnięte właśnie na stadionie w Madrycie. No,
ale teraz chyba nic nie wskazywało przed tym spotkaniem, że może paść aż tak wysoki wynik, że ten Real będzie aż taki bezradny.
Tak, patrząc na sytuację kadrową, no to rzeczywiście Real nie prezentował się źle, bo był przede wszystkim bramce ten fenomenalny w tym sezonie Keylor Navas. Również środek defensywy przyzwoicie wyglądał, a więc Rafael Varane i Sergio Ramos. No a Barcelonie, przypomnijmy, Messi co prawda pojawił się w 18 meczowej, ale on nie zagrał od początku, on dopiero pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu.
Tak, i wszedł, kiedy już wszystko było rozstrzygnięte, bo wtedy na tablicy widniał wynik 3-0. No a bohaterami, jak zwykle w tych meczach, kiedy Messi nie grał, Luis Suarez i Neymar, chociaż nie wiem co Iniesta im zaproponował, że pozwolili mu strzelić jedną z bramek.
Tak, ale w ogóle patrząc na to zachowanie zawodników Realu przy straconych bramkach, no to no nie wiem jak ty, ale ja widzę różnicę pomiędzy tym, jak prezentował się Real pod wodzą José Mourinho, akurat w meczach z Barceloną, a teraz jak prezentuje się pod wodzą Rafaela Beniteza, zupełnie inny styl. Za Mourinho ostry pressing od pierwszej do ostatniej minuty, a teraz no przy tej jednej z bramek Suareza na to było widać. No zawodnicy Realu dosłownie spacerowali po boisku. Barcelona bardzo swobodnie sobie wymieniała piłkę na połowie rywala. No i w jednej z akcji nawet naliczono 24 podania zakończone strzałem do bramki.
No tak, za Mourinho to było niedopuszczalne, ale teraz Rafa Benitez miał wprowadzić taki bardziej defensywny styl, no i to był taki bardziej defensywny styl, ale jakoś to nie uchroniło Real przed stratą aż tych czterech bramek. Wprawdzie też musimy powiedzieć, żeby było sprawiedliwie, że Real miał swoje okazje, Ronaldo przecież miał sytuację sam na sam, ale świetnie w bramce Barcelony spisywał się Claudio Bravo. Co do Barcelony, no trzeba pochwalić jeszcze nie tylko strzelców bramek, szczególnie tego Iniestę, który grał naprawdę jak ze swoich najlepszych lat, ale też młodego Sergi Roberto.
Tak, Sergi Roberto rzeczywiście bardzo dobrze zastępuje innych zawodników, którzy akurat z powodów urazów, kontuzji nie mogą występować w spotkaniach nie tylko ligowych, ale też Ligi Mistrzów. No i trzeba przyznać, że w końcu kolejny talent z La Masii, można powiedzieć, powoli pokazuje pełnię swoich możliwości, ale akurat w przypadku tego zawodnika troszeczkę kibice musieli poczekać.
Tak, ale dobrze, że przed sezonem on nie zmienił jednak tych barw klubowych, tylko że został w Barcelonie, bo dostał swoją szansę. To tyle, jeżeli chodzi o te rozgrywki ligowe. Jeszcze dzisiaj przecież startuje Liga Mistrzów. Dzisiaj rozgrywane będą spotkania w grupie E, F, G i H. No i parę ciekawych spotkań przed nami. To jest już przedostatnia kolejka grupowa. Także po niej możemy poznać kolejne zespoły, które wyjdą z grupy albo pożegnają się z Ligą Mistrzów w tym roku. Ciekawie będzie w grupie E, gdzie Batę Borysów podejmie u siebie już o 18:00 Bayer Leverkusen, a Barcelona zagra z Romą. No i to będzie Barcelona z Romą taki pojedynek, można powiedzieć, o pierwsze miejsce.
Tak, chociaż tak naprawdę nie wiem, chyba kataklizm musiałby się stać, żeby Barcelona tego pierwszego miejsca nie zajęła, bo w tej chwili ma 5 punktów przewagi na dwie kolejki przed końcem. No ale rzeczywiście Wojciech Szczęsny będzie miał trudne zadanie, bo Barcelona będzie chciała przypieczętować awans z pierwszego miejsca, zaś Roma cały czas czuje na sobie oddech zespołów właśnie z Leverkusen i z Borysowa, które zagrają w meczu bezpośrednim, także kwestia drugiego miejsca pozostaje cały czas otwarta.
Tak mówisz już o tym Grandelli, że drugiego miejsca, no ale tak
mi się wydaje.
Tak rzeczywiście chyba będzie. Równie ciekawie jest w grupie F, no tam dzieli i rządzi Bayern Monachium, no i dzisiaj dużo będzie od niego zależało, bo jeżeli Bayern nie wygrał siebie z Olympiakosem Pireus, no to los Arsenalu zostanie przekreślony.
No co prawda Olympiakos wygrał swego czasu w Londynie z Arsenalem właśnie w meczu fazy grupowej, no ale wydaje mi się, że ten scenariusz jest raczej mało prawdopodobny do powtórki. Bayern wie, że jeżeli zwycięży tutaj, praktycznie zapewni sobie awans z pierwszego miejsca, więc trener Guardiola raczej nie zlekceważy Greków i pośle w bój swoich czołowych zawodników.
A Arsenal u siebie zagra o wszystko z Dynamem Zagrzeb. No dlaczego tak w ogóle mówimy o tym spotkaniu? Dlatego, że Dynamo u siebie potrafiło już w tym sezonie Arsenal pokonać.
Tak, a Arsenal z kolei teraz nie może sobie pozwolić nawet na żaden remis, także jeżeli kanonierzy tutaj się potkną, to tak naprawdę do Pireusu w ostatniej kolejce, znaczy nie do Pireusu, przepraszam, mecz jest w Londynie, tak naprawdę mecz z Olympiakosem będzie meczem o pietruszkę.
W grupie G mamy dwóch wyraźnych faworytów, FC Porto i Chelsea. No i Porto dzisiaj zagrał u siebie z Dynamem Kijów, a Chelsea zagra na wyjeździe w Izraelu z Maccabi Tel Aviv. Wiadomo, jacy tu są faworyci. W grupie H jedno jest wiadome, Zenit awansuje dalej, Zenit dzisiaj zagra z Walencją, a Olympique Lyon podejmie belgijski Genk.
No i tu tak naprawdę też będzie trwała w najlepszej rywalizacji o drugie miejsce. W najlepszej sytuacji Walencja, która ma punktów 6, ale teraz gra z najtrudniejszym rywalem, a Gent walczy z Lyonem, który jeszcze ma jakieś tam teoretyczne szanse na to, żeby co najmniej trzecie miejsce zająć.
Obiecujemy Państwu oczywiście, że za tydzień powiemy o tych wynikach, też o tych wynikach jutrzejszych spotkań. Dzisiaj już musimy kończyć. Dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.